Książki na lato.
Dziennikarka prasowa i radiowa, letaterniczka jaskiniowa, związana ze SPLO klubem Bobry Żagań, dyrektor programowa Festiwalu Górskiego imienia Andrzeja Zawady w Lądku-Zdroju już niebawem, we wrześniu. Gdybym mogła zacytować pewną piosenkę, pojedźmy kochanie do lądku, zacznijmy od początku. Poczekaj, jeszcze mam trzy zdania na twój temat. Zaraz się będziesz witać. Już mówiłam w poprzednim wejściu, że to wieloletnia redaktor naczelna Taternika, najstarszego pisma górskiego w Polsce. Jedna z inicjatorek nagród za popularyzację kultury górskiej, przyznawanej zresztą co roku w Lądku-Zdroju. No, prowadziła jeszcze jeden z pierwszych parków liniowych w Polsce.
Pod Żaganiem.
Współzałożycielka Fundacji Piętro Wyżej. Poznałam cię dawno temu jako dziennikarkę prasową. Jak ty na to przy zresztą macierzyństwie znajdujesz czas?
Przede wszystkim dzień dobry państwu, dobry wieczór i dobry wieczór, Grażynko.
Dzięki wielkie, też się miło kłaniam.
Przede wszystkim to nie jest tak, że znajduję na wszystko czas. To mieści się właściwie w całym moim życiu, bo to są etapy. Raz poświęcam się jednemu, raz bardziej drugiemu. Czasami są to dwie rzeczy równocześnie, dwie sprawy równocześnie, ale to nie jest tak, że równolegle wszystko. Tego by nikt nie ogarnął.
Powiedz mi, Renato, jak ty zostałaś tym dyrektorem programowym tego najstarszego górskiego festiwalu w Polsce?
Wszystko zaczęło się od tego, że prowadziłam Taternika, pismo, o którym wspominałaś. Najstarsze pismo górskie to jest pismo wydawane przez Polski Związek Alpinizmu. I jako redaktor naczelna zostałam zaproszona. Kiedyś pojechałam do Pasterki, do schroniska w Pasterce, które prowadzi główny szef festiwalu w Lądku, Maciej Sokołowski. I chciałam zostawić, wiesz, zawsze w schroniskach, w tej głównej sali jest jakiś kącik na gazetki, na książki. I zapytałam, czy mogę zostawić tutaj Taterniki. To był sierpień 2011 roku. I podszedł właśnie Maciek, poznaliśmy się. Ja zostawiłam Taterniki, a on mnie zaprosił do Lądka. Nie przyjechałam od razu, w tym samym roku nie mogłam, przyjechałam za rok, jeszcze jako redaktor, ale już z jakimiś działaniami i pomysłami na to, jak zaprezentować Taternika w Lądku, kilka pomysłów na to, co tam zrobię, jak się zaangażuję, a w 2013 roku już wspólnie właśnie z Maćkiem prowadziliśmy w dużym namiocie, który wtedy miał 1000 osób, teraz ma 2500, no nie w czasach covidowych, przed covidowymi, prowadziliśmy bardzo trudną rozmowę, bo z uczestnikami wyprawy, nieszczęśliwej wyprawy na Broad Peak, podczas której zginął Maciej Berbeka i Tomasz Kowalski. I tak już zostało, po prostu zostałam w Lądku. W kolejnym roku jeszcze większe zaangażowanie, aż do ogarniania całego programu.
Ale wiesz, że dyrektor programowa to brzmi tak nieprawdopodobnie odpowiedzialnie, jeżeli ktoś zna ten festiwal, jeżeli ktoś czyta książki górskie o górach, jeżeli ktoś chodzi po górach, jeżeli ktoś ogląda filmy o górach i góry ma w sercu hej, no to ty wiesz, że to jest taka funkcja, która no, daje niesamowite możliwości, czyli masz wpływ na ten festiwal. I jesteś dyrektorem programowym tego festiwalu od ilu lat?
No od kilku. Można tak powiedzieć, że od kilku takiego określenia używamy.
Jedną z części tego festiwalu jest to, co mnie najbardziej interesuje, książka. I te książki są w tym roku w nadmiarze, powiedziałabym, ale ja się cieszę. Dlatego, że wszystkie właściwie wydawnictwa w Polsce wysłały na konkurs swoje propozycje i jest ich, jeżeli się nie pomylę, 57 nominowanych. Czy ty te wszystkie książki przeczytałaś?
Nie.
Bo już jest zamknięta lista.
Tak, zgłoszenia były do 15 czerwca. Teraz jury w 8-osobowym składzie musi przeczytać te 57 książek. Jeszcze ma 2 tygodnie. Wszystkich nie czytałam. Przeczytałam część. Jestem w trakcie czytania kilku, bo mam taki zwyczaj, że czytam kilka książek naraz. Większość historii opisanych w tych książkach znam. Część autorów znam. Czytam recenzje też, więc mniej więcej wiem, o czym, o kim są te książki. Natomiast wszystkie musi przeczytać jury i to jest nie lada wyzwanie.
57 książek przeczytać.
Bo tak, kolega obliczył, że to jest jedna książka na 2 dni.
No ale jest wśród tych 57 nominowanych książek jest spora ilość pięknie wydanych, bo ja widziałam okładki i te zgłoszenia do konkursu na książkę właśnie o górach. Dużo przewodników, ale jakże pięknie wydanych. Te przewodniki, które stoją u nas na półkach z dawnych lat, to w ogóle nie mają co konkurować z tymi wydawanymi teraz. Czyli jest o Bieszczadach, o Tatrach, jest o Bajkale nawet, prawda? Są te przewodniki, które mają rzucać się w oczy, nie tylko tym, że można schować to kieszenie, ale w ogóle trzeba byłoby dużą torbę zabrać, żeby na przykład włożyć ten przewodnik, który trzymasz teraz w rękach.
Właśnie, ten przewodnik mnie szczególnie zachwycił, Dolomity na Ferratach. Ten poradnik przygotowało małżeństwo zakręcone zupełnie z Gdańska, zakręcone zupełnie na punkcie Ferrat w Dolomitach i wydali to nie przez wydawnictwo, sami to wydali. Natomiast pomagała im córka, która ukończyła Akademię Sztuk Pięknych. Przewodnik jest bardzo bogaty w ilustracje,
już
w
widzę,
opisy,
twarda
kolorowy.
Okładka, co mnie cieszy ogromnie, trochę jest duża, jak na zabranie do siebie, sobie do plecaka i pójście, że tak powiem, w góry, ale zawsze można się z tym zapoznać przed.
I zachwyca ilustracjami i no, jakością wydania.
A kto napisał ten przewodnik? Bo nie powiedzieliśmy
nazwisk. Katarzyna i Lech Dudkiewiczowie.
To bardzo ważne. Teraz mówimy tak, że to będzie 9. edycja już konkursu na książkę górską roku. I wspomniałaś już o jury. No i jury, proszę państwa, znasz wszystkich na pamięć? Znasz nazwiska?
Oczywiście, że tak.
Mów.
Dobrze. Profesor Ewa Grzęda, przewodnicząca jury, to Uniwersytet Wrocławski.
Ja się cieszę, bo to moja alma mater, dalej.
Magdalena Lebda, poetka, pisarka, bardzo ceniona, współczesna młoda pisarka i poetka, wykładowczyni na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Iwona Baturo, recenzentka. Marek Maluda,
Bibliofil
ma jeden z największych antykwariatów, jedną z największych bibliotek górskich w Polsce. Bogusław Kowalski, historyk alpinizmu, instruktor PZA.
Profesor Jacek
Kolbuszewski.
Mój wykładowca kiedyś.
No popatrz, Uniwersytet Wrocławski.
Tak.
Zbigniew Piotrowicz, pisarz, dziennikarz i właśnie inicjator i założyciel Festiwalu Górskiego, który kiedyś nazywał się Przeglądem Filmów Górskich.
Mówiłaś mi, jak rozmawialiśmy o tym festiwalu.
Jeszcze wspomnę? Kogoś? Tak, Sebastian Kłosok.
O, przepraszam.
To jest, przepraszam, dyrektor Centralnej Biblioteki Górskiej PTTK w Krakowie.
Mówiłaś mi kiedyś, że zapraszałaś do jury profesora Jerzego Bralczyka.
Tak.
I on się tak przestraszył tą ilością książek. Co ci powiedział? Możemy to powiedzieć tak intymnie w radiu?
Tak, pierwotnie w jury tegorocznym był profesor Bralczyk i był nawet zaangażowany. Nagraliśmy również tutaj w Radiu Zachód rozmowy o tym, o dobrej książce. Natomiast w pewnym momencie, kiedy zaczęliśmy wymieniać coraz częściej korespondencję i tych książek przybywało, profesor przeprosił i powiedział, że chyba nie czuje się na siłach i w tej specjalizacji, i w tym ogromie, w tej liczbie książek napływających. Niemniej wspiera nas, trzyma kciuki i jest takim dobrym duchem.
Jerzy Bralczyk, wybitny językoznawca, był kiedyś gościem Rady Wieczoru Radia Zachód. To przypomnijmy, co Ewa Grzęda z Uniwersytetu Wrocławskiego i przewodnicząca jury i Jerzy Bralczyk mówią o dobrej książce.
Książka, tak jak właściwie wszystko, ma treść i formę. Przy czym forma dla książki to z jednej strony forma przedmiotu, którym książka jest, z drugiej strony kwestia języka, stylu, a nawet jeszcze szerzej ujęcia rzeczywistości. Także granica między treścią i formą w książce jest trochę bardziej skomplikowana niż między formą i treścią innych przedmiotów, a nawet bytów.
Dobra książka górska to jest dobra książka generalnie, czyli musi spełniać wszystkie wymogi dobrej książki. Być ciekawa, mieć oryginalny zamysł artystyczny, ale także być poprawna pod względem merytorycznym. Nie może być tutaj błędów merytorycznych związanych z tematyką górską, związanych z topografią, związanych z historią eksploracji gór na przykład. Wiadomo, że w przypadku książki górskiej, definicja tej książki górskiej jest bardzo szeroka, więc oprócz książek reprezentujących nurt non-fiction, czyli na przykład relacji z wypraw, są także książki fikcjonalne. Tutaj w związku z tym obowiązuje zasada licencji poetyckiej, więc autor ma prawo mistyfikować, ale w tym przypadku ważne będą walory artystyczne, walory językowe tej książki, pomysł, oryginalność, bo ta kategoria oryginalności jest zawsze kategorią nadrzędną. I w związku z tym myślę, że w przypadku książki górskiej, podobnie jak w przypadku każdej książki, wszystkie te wartości są identyczne.
Z jednej strony książka dla mnie powinna być pięknym przedmiotem. Bardzo cenię książki dobrze, ładnie wydawane. Takie, które nie tylko przyjemnie wziąć do ręki, ale też dobrze jest na nie popatrzeć. To jest coś pięknego. Z drugiej strony oczywiście książka to jest to, co mnie cieszy przez lekturę. Co sprawia, że z każdym zdaniem książki czuję się bardziej zadowolony. Umiejętność tworzenia pięknych zdań, czy to w poezji, czy to w prozie, mówię w tej chwili o książkach oczywiście należących do tak zwanej literatury pięknej. To jest dla mnie rzecz podstawowa. Po trzecie, to oczywiście myśl, która tam się zawiera. Wcale to nie znaczy, że muszę się z tą myślą zgodzić. Bardzo często to, że ta myśl przez swoją odmienność mnie do czegoś inspiruje, także jest ważne. Ale dla mnie dobre książki to także te książki, które mogę czytać wielokrotnie, do których sięgam praktycznie co chwila. I mam takie książki, z którymi jestem od kilkudziesięciu lat i które ze mną są. Jest ich kilkanaście, wracam do nich i za każdym razem znajduję w nich coś nowego. Brecht powiedział, że jeżeli książka nie jest warta przeczytania powtórnego, to nie była warta przeczytania pierwszy raz. Takich książek, które czytałem po kilkanaście razy, kilkanaście także jest. Wszystko to składa się na taką książkę, która zmierza do ideału, ale czy ja wiem, czy taka książka już istnieje? Może tak.
Profesorowie Ewa Grzęda i Jerzy Bralczyk o dobrej książce, również górskiej, mówili. A my rozmawiamy o festiwalu. Zaraz będziemy Państwu proponować dwie książki, ja swoją. Mój gość Renata Wcisło, dyrektor programowa festiwalu 26. już Festiwalu Górskiego w Lądku Zdroju imienia Andrzeja Zawady. Niebawem we wrześniu się odbędzie, jest gościem Radio Wieczoru. Renata, wiesz, ja powiem tak, bo książka jest książką, ale musimy jeszcze powiedzieć o tym, iż cały ten festiwal to jest tyle wydarzeń, tyle spotkań, jest niebywale, nie wiem jak to zrobiliście, będzie koncert, Katarzyny Nosowskiej, prawda, która już trochę jakby dalej od sceny, ale widać, że sobie potrafi wybierać miejsca, gdzie może cudownie się zaprezentować. No i są filmy i tu będzie ciekawa propozycja o Krzysztofie Wielickim.
A tak.
Z akcentem lubuskim.
Z akcentem, a tak, Grzegorz Lipiec.
Tak jest, z akcentem do reżyseria tego filmu. Reżyser tego filmu to taka filozoficzna opowieść. Ja jestem jej bardzo ciekawa, bo opowieść obrazowa historii zdobycia korony Himalajów i Karakorum właśnie przez Krzysztofa Wielickiego.
Tak. Krzysztof w tym roku
ma dobrze się znacie, prawda?
Tak, bardzo dobrze się znamy. Mm. Był też kiedyś moim gościem w Radiu Zachód. W tym roku Krzysztof obchodzi jubileusz 25-lecia zdobycia korony Himalajów i Karakorum. I z tej okazji wspólnie z fundacją Andrzeja Zawady, z Fundacją Himalaizmu, przygotowujemy niespodziankę. Tą niespodzianką jest również film, ponieważ to będzie całe wydarzenie. Ten film przygotowuje fundacja, a właściwie Maja Pietraszewska-Koper, Grzegorz Lipiec. To będzie premiera w czwartek, 16 września, a po premierze również niespodzianka, nie tylko dla uczestników festiwalu, ale dla samego Krzysztofa.
No, a widział ten film już, czy nie?
Nie.
To będzie niespodzianka. Tak. No, to ja sobie wyobrażam. Mam nadzieję, że ten film, bo co tu dużo ukrywać, niedawno się ukazał artykuł taki wstrząsający, kiedy to znany, właściwie legenda, Wojciech Kurtyka poprzez swój wielki wywiad w jednej z gazet wyborczych, no powiedział, dla niektórych himalajstów za dużo i być może on podzielił środowisko. To środowisko dalej jest podzielone po tym wywiadzie z Kurtyką, który zarzucił himalajstom, że niektóre śmierci to są przez nich spowodowane w górach. Ale to chyba jest temat na inną audycję, prawda? Ale możesz jedno zdanie powiedzieć.
Środowisko...
Jesteś blisko tego środowiska.
Tak. Środowisko górskie nigdy nie było jednolite. Zawsze istniały podziały. Natomiast faktycznie ten wywiad, a właściwie to było więcej wywiadów, bo Wojtek nie udzielił jednego wywiadu, podzielił mocno środowisko. Jednych oburzył, inni gdzieś tam kibicują Wojtkowi. Natomiast wiem, że to ci himalaiści z czasów złotej ery himalaizmu są bardzo poruszeni tym. My postanowiliśmy, że...
Będziecie o tym mówić na festiwalu. Nie,
nie
będziecie.
Postanowiliśmy, że nie będziemy o tym mówić, że od tego są odpowiednie komisje, odpowiednie organy, również w Polskim Związku Alpinizmu. Wręcz przeciwnie, poszliśmy w inną stronę i... jakby ze względu na COVID chcieliśmy w tę stronę iść, doświadczać gór. Postanowiliśmy, że chcemy naprawdę namacalnie poczuć te góry, cieszyć się tymi górami, nie jątrzyć trudne środowiskowe sprawy, nie siedzieć cały czas przed ekranem w zamkniętych festiwalowych salach, ale doświadczać faktycznie całym sobą gór.
I to jest hasło chyba festiwalu,
tak,
prawda?
Doświadcz gór. Stąd wymyśliliśmy wędrowny festiwal górski, rajd z Pasterki przez góry do Lądka, 5-dniowy. Stąd bardzo dużo warsztatów, różnych zajęć na świeżym powietrzu. Stąd dużo wspinania, wycieczek w góry z wybitnymi himalaistami. Naprawdę chcemy cieszyć się tym, że znowu mamy wolność i samymi górami.
Przechodzimy do książek, bo... Książki mamy dla Państwa. 68 324 22 55 i 801 327. Pozwolisz, że zarekomenduję ja swoją pierwszą, tym bardziej, że jest to jedna z 57 książek nominowanych do tego festiwalu.
Zakwalifikowanych, bo nominacje będą we wrześniu.
Aha, dobrze, dobrze, tak. No my też jesteśmy czasami w reportażach radiowych nominowani, ale to nie znaczy, że stajemy na pudle. Nominowana to książka jest Anny Król, Kamienny sufit. Książka ukazała się w maju. Wydawnictwo Znak jest promotorem tej książki. To jest opowieść o pierwszych taterniczkach, ale tutaj muszę też wspomnieć, że Taterniczki, masz tę książkę, widzę
tak,
tutaj.
Obie mam tutaj. Mhm.
Taterniczki to też była książka u nas w Radio Wieczorze i z autorką rozmawialiśmy na antenie. Ona też o tym.
Agata Komosa-Styczek.
Ona też o tym taterniczkach mówiła. Jakby sięgała do historii taternictwa i o tych taterniczkach rozmawiała. Natomiast Anna Król to jest też znana słuchaczom Rady Wieczoru pisarka, dlatego że ona jest autorką książek Rzeczy Iwaszkiewicz intymnie oraz Spotkać Iwaszkiewicza, nie biografia, też mieliśmy ją na antenie. I to jest osoba wspinająca się, tak. Anna Król. I ona poszła, i w tej książce to opisuje, 11 losów bohaterek, które pierwszy raz w tych pampach z plecakami, czy pumpach, to takie spodnie jakby nadmuchane nad kolanem i z tymi plecakami ruszały na szlak, a te góralki spluwały za nimi, kiedy ruszały na ten szlak, a mężczyźni wyśmiewali, bo kobieta nigdy rasowym taternikiem nie będzie. I 100 lat później Anna Król właśnie założyła trochę modniejsze spodnie i cały ten sprzęt taterniczy i poszła, wyruszyła śladem niełatwych przejść pionierek. Wandy Herse, Ireny Pawlewskiej, Heleny Dłuskiej, sióstr Skotniczówien, spięła się na mnicha, zamarłą turnię, pokonała orłą perć i tak jak ona wtedy zmagała się ze sobą, odkrywała nowe możliwości, jak tam wtedy te jej poprzedniczki 100 lat wcześniej. I szukała odpowiedzi na pytanie, kim będę tam wysoko. Książka mi się niebywale spodobała, dlatego że to nie tylko utkana, piękna opowieść o losach 11 kobiet, ale o różnych kobietach zmagających się ze swoją kobiecością, ze swoją seksualnością, jakże wtedy to inaczej wszystko wyglądało. No i
z odbiorem społecznym.
Z odbiorem społecznym w tamtym czasie. To już są te postacie historyczne, o których ona pisze, ale to są kobiety, które nie wiem dlaczego w literaturze górskiej zostały zapomniane. I autorka Taterniczek, czyli jednej z przyjętych do nominacji książek, i Anna Król, bardzo polecam. Kamienny sufit, opowieść o pierwszych taterniczkach. Znakomita książka, zresztą książkę rekomendują Kinga Baranowska. No to jest nazwisko i Andrzej Bargiel. Czyli jeżeli państwo tych parę zdań przyjęli do siebie i zapragnęli mieć tę książkę, to już będzie można dzwonić po nią. A teraz drugą książkę rekomenduje Renata Wcisło.
Tak, i tym razem bohaterkami nie są kobiety, chociaż można je znaleźć tam również. Jest to książka i o kobietach, i o mężczyznach, a właściwie o tragediach górskich, ale co ważne, i dlatego też ją wybrałam, ponieważ wiedziałam, że już na antenie przedstawiałaś taterniczki Agaty Komosy-Styczeń, że dzisiaj będziesz przedstawiać Annę Król, i chciałam opowiedzieć o trzeciej książce w konkursie, napisanej przez kobietę. I to wybitną himalaistkę i alpinistkę, Krystynę Palmowską. To książka pod tytułem Zaklętym w górski kamień. Tragedie złotej ery polskiego himalaizmu.
To trudna książka pewnie. Bo muszę państwu powiedzieć, że ja nie znałam rekomendacji Renaty, więc słucham z uwagą tych paru zdań o tej
w środowisku
książce.
Górskim uznawana za jedną z ważniejszych książek ostatnich lat. I tutaj wspominałyśmy o Broad Peaku, o tragedii na Broad Peaku. Ty wspominałaś o tym, o czym mówi Wojtek Kurtyka. I myślę, że właśnie ta książka w tym nurcie jest. Ona mówi o, opisuje właściwie wyprawy z czasów złotej ery polskiego himalaizmu, które skończyły się tragicznie. I Krysia przez lata zbierała materiały do tej książki i z niezwykłą wnikliwością przeanalizowała każdy wypadek.
Tak. Nie powiedziałyśmy o tych wszystkich książkach, które przyniosłaś do studia w drugim akcencie lubuskim, drugiej książce.
W konkursie nie ma tej książki, ponieważ została wydana troszeczkę za późno, już kiedy zgłoszenia były zamknięte. Mowa o Białym Pyle, piekło na K2 Krzysztofa Koziołka, znany pisarz tutaj w Lubuskiem. I pozdrawiam, kolega również po fachu. Krzysztof był już w Lądku 2-3 lata temu i jego poprzedni kryminał, również z tłem górskim, został nagrodzony. W jednej z kategorii otrzymał główną nagrodę.
Renata Wcisło była gościem Rady Wieczoru. Wszystkim tym, którzy by książki górskie chcieli poczytać, to zapraszam na stronę oficjalną właśnie festiwalu.